Dzień dobry Państwu, witam ze studia radiowego Uniwersytetu Śląskiego. Moim gościem jest doktor habilitowany Maciej Fitz, profesor Uniwersytetu Śląskiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry panie profesorze.
Witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
Nazywam się Tomek Grzęślewicz i zaprosiłem tutaj pana profesora, żeby porozmawiać o postaci bardzo ważnej, właściwie kluczowej dla dziejów nie tylko Śląska, ale i Polski w XX wieku. Mianowicie zbliża się 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. No i właśnie o nim chciałem z panem profesorem tutaj dzisiaj porozmawiać. Panie profesorze, Wojciech Korfanty urodził się na terenie dzisiejszych Siemianowic Śląskich. Przeszedł przez taki klasycznie niemiecki system edukacji, jak to w tamtych czasach. Studiował w Breslau, w Berlinie. Natomiast skąd się wzięła ta polskość? Z tego co rozumiem, wyniósł ją w znacznym stopniu z domu rodzinnego.
Tak, myślę, że musimy zacząć od tego, że tak naprawdę wiedza na temat Wojciecha Korfantego w różnych miejscach, w różnych obszarach jest taką wiedzą, która została wywoływana po latach, która wywodzi się ze wspomnień, z relacji, z opowieści, więc w niektórych wypadkach ten poziom wiarygodności trzeba gdzieś tam pewnym marginesem błędu otoczyć. Historyk wie, że jeżeli ma bardzo konkretne źródła, jest ich kilka, może je z sobą porównać, zweryfikować i one dają mu jednoznaczny obraz, to wtedy możemy mówić o pewnikach. W innym wypadku tak naprawdę możemy domniemywać. Najprościej próbuje się to przedstawiać w taki sposób rzeczywiście, że gdybyśmy mieli mówić o tym marzeniu o polskości, dążeniu do polskości, to ona będzie miała takie dwa podstawowe kierunki. Pierwszy rzeczywiście bezdyskusyjnie dom rodzinny i tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z takim klasycznym wychowaniem tej grupy, która jest grupą biedniejszą, bo możemy mówić o takim uproszczonym, stereotypowym obrazie, ale on będzie obowiązywał w tej drugiej połowie XIX wieku, że mamy do czynienia z polskojęzyczną ludnością, która jest katolicka i bardzo często nastawiona właśnie propolsko, choć pamiętajmy o tym, że mówimy o rzeczywistości, kiedy nie ma państwa polskiego, tak? I to już nawet niezależnie od tego, że ten teren z państwem polskim od średniowiecza nie jest związany, tak, to nie ma nawet państwa polskiego, więc trudno mówić o takim propolskim nastawieniu rzeczywiście. Natomiast ta ludność posługuje się w domu językiem polskim, chodzi do katolickiego kościoła, czyta właśnie różnego rodzaju książeczki do nabożeństwa, żywoty świętych, które gdzieś tam stanowią podstawę budowania jej tożsamości. No i z drugiej strony mamy tę ludność niemieckojęzyczną, która będzie najczęściej związana z religią ewangelicką i w dużej mierze to będą reprezentanci środowisk tych napływowych, które będą pełniły istotniejsze role w tej górnośląskiej rzeczywistości, które będą pełniły funkcje administracji, które będą po prostu zamożniejsze. Więc w tym takim stereotypowym podziale Wojciech Korfanty reprezentuje tę grupę propolsko nastawionych i na pewno dom rodzinny, na pewno matka, którą on sam przywoływał bardzo często później w swoich wypowiedziach i wspomnieniach, że to jej zawdzięcza właśnie te podwaliny. No i drugi element, który bardzo często jest też przywoływany w literaturze przedmiotu i pokazuje się go jako taki symbol, czyli trafienie do szkoły, która znajduje się w Katowicach, której dyrekcja, nauczyciele próbują mu pokazać wyższość niemieckości nad polskością i efekt, który zostaje osiągnięty, jest dokładnie odwrotny, czyli włącza się w działalność propolskich towarzystw, która skutkuje tym, że z obawy o to, że absolwent katowickiej szkoły trafi potem na studia z takim bagażem właśnie bardzo propolskich działań i dyrekcja tej szkoły będzie miała z tego tytułu jakieś tam co najmniej krytyczną ocenę, a może nawet nieprzyjemności, no to decyduje się na to, żeby go relegować ze szkoły i jak sam potem powiedział, że równie dużo zawdzięcza tym swoim nauczycielom niemieckim, jak polskiej rodzinie, która mu właśnie podstawę polskości wpajała.
A czy możemy powiedzieć, że ten los działacza, osoby publicznej był mu pisany? Bo doczytałem się, że on mało tego, że się włączył w działalność jakichś kół propolskich, ale sam był również inicjatorem w Gimnazjum Królewskim.
To znaczy, wydaje się, że jeśli wierzyć opiniom, które mamy w literaturze przedmiotu, i to będą bardzo różne opinie, bo one będą się wywodziły i ze strony oponentów niemieckich, ze strony polskich współpracowników, ale także na przykład, co jest dosyć ciekawe, często ze strony dziennikarzy zagranicznych, którzy z Wojciechem Korfantym rozmawiali. to był postrzegany jako bardzo silna osobowość, czyli osoba, która rzeczywiście po pierwsze jest bardzo skoncentrowana na celu, który ma zrealizować, po drugie jest bardzo ambitna i kreatywna, potrafi różne działania podejmować, po trzecie był dobrym mówcą i to od początku też było mocno widoczne. W momencie, kiedy trafił do tego środowiska parlamentarnego niemieckiego, dał się poznać jako właśnie osoba, która potrafi porywać tłumy, która potrafi zjednywać sobie zwolenników dla swoich haseł, więc wydaje mi się, że takie cechy osobowościowe na pewno były ważnym elementem i no to dość ciekawe, tak, bo mamy człowieka z nizin społecznych, można powiedzieć, no syn górnika, typowa górnośląska wielodzietna rodzina, oczywiście rodzice marzą dla niego o karierze duchownego, bo to dla reprezentantów polskojęzycznych Polaków była właściwie taka jedyna możliwa kariera, żeby wejść w inny status społeczny, w inną pozycję społeczną, no on wybiera rolę takiego właśnie ja wiem, Trybuna Ludowego na początku, bo to pewnie tak trzeba byłoby definiować. Mhm.
Na początku jego drogi politycznej Wojciech Korwanty skrzyżował swoje losy z Romanem Dmowskim, z Ligą Narodową. Skąd wziął się ten wybór?
Trudno to też tak do końca definiować. W jakiejś mierze to było na pewno związane ze światopoglądem, bo jakby proszę zobaczyć, że Wojciech Korfanty w momencie, kiedy dobiega końca wiek XIX, w momencie, kiedy chce się włączyć w aktywność polityczną, to po polskiej stronie ten wybór jego jest relatywnie niewielki. Znaczy na Górnym Śląsku z perspektywy tego regionu ruch ludowy jest marginalny, więc tutaj za bardzo nie ma nawet o czym mówić. Natomiast pozostaje mu środowisko socjalistyczne, z którym do pewnego stopnia, do pewnego momentu można powiedzieć, że jakiś tam mariaż rzeczywiście odbył, i środowisko narodowe. I jakkolwiek w późniejszym dorosłym życiu ewidentnie rozstał się ze środowiskiem narodowym, hasłami narodowymi, no to na początku to jego chadeckie wychowanie, to jego podejście właśnie z takiej perspektywy chrześcijańskiej demokracji stanowiło pewną bliskość do tego, co głosili reprezentanci Narodowej Demokracji. No i jeszcze jedna rzecz, to są osoby, które konkretnie stają na jego drodze. Tak? To, że on spotyka liderów Narodowej Demokracji, kontaktuje się z nimi, będąc poza granicami Górnego Śląska, pewnie też miało istotne znaczenie. No, po prostu jakieś personalne... Znaczy, w życiu Wojciecha Korfantego kontakty personalne okazały się bardzo często równie ważne jak przekonania, postawy, poglądy. W jednym wypadku rzadziej chyba niestety one były przepustką do czegoś lepszego, a częściej bywały podstawą do konfliktów, zadrażnień i kłopotów tak naprawdę, bo jak to ostatnio ktoś powiedział, życiorys Wojciecha Korfantego to materiał na dobry horror i myślę, że jednak trzeba się z tym zgodzić.
No to jest bardzo ciekawe. Zostawmy na chwilkę działalność polityczną, ponieważ jako osoba publiczna Wojciech Korfanty był również dziennikarzem, później wydawcą, redaktorem naczelnym pism takich jak Górnoślązak i Polak. Potem już w okresie wolnej Polski międzywojennej był właścicielem Polonii. Rzeczpospolitej, dziennika Polonia również. Co możemy powiedzieć o Korfantym jako dziennikarzu? Czy możemy spróbować jakiejś takiej syntezy?
Znaczy nie podejmę się oceny z perspektywy dziennikarskiej. Mogę powiedzieć z perspektywy historycznej, że był uważany za dobrego publicystę, że w pierwszym okresie swojej aktywności, bo też warto na to zwrócić uwagę, że on będzie zajmował się dziennikarstwem właściwie w tym okresie przed II Rzeczpospolitą. Potem w mniejszym stopniu będzie pisał. Jeśli będzie pisał, to będą teksty w większości o politycznym charakterze, które będą rodzajem jego obrony wobec ataków, które się pojawiają z zewnątrz. Natomiast no, miał podobno dobre pióro, tak jak powiedziałem, był dobrym mówcą, więc rzeczywiście miał takie atrybuty, które trafiały do odbiorców, trafiały do czytelników, trafiały do słuchaczy. I można też powiedzieć, że w jakiejś części na przykład miał, kolokwialnie mówiąc, nosa do tego, jak powinno wyglądać dziennikarstwo, bo wprowadzenie przez niego tytułów już w okresie II Rzeczypospolitej, kiedy, jak pan powiedział, ma tę Polonię na przykład, którą tworzy, która jest jego dziełem. To pojawienie się Siedmiu Groszy z pierwszymi przykładami rozwiązań typu komiks, pojawienie się takiego dodatku wieczornego, który towarzyszy ówczesnej Olimpiadzie Berlińskiej. To odejście od polityki, przejście w sferę taką trochę kryminalną, trochę społeczną, trochę obyczajową, zyskiwało słuchaczy, przepraszam, czytelników, i rzeczywiście ci czytelnicy masowo korzystali z tytułów. A dodam jeszcze tylko, że jak mówimy o rzeczywistości dwudziestolecia międzywojennego i wcześniejszego okresu i mówimy o nakładach prasy, bo to jest tak, że jeżeli mamy szukać jakichś konkretnych danych, no to często sięgamy do tego, ile wychodziło takiego tytułu, to pamiętajmy o tym, że Górny Śląsk jest mimo wszystko regionem wyjątkowym. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że prawie nie ma analfabetów. I po drugie, dlatego rzeczywiście, że jest to zamiłowanie do słowa pisanego i jedną gazetę czyta kilka osób. Ona trafia do jakiegoś tam środowiska i od jednej ręki do drugiej. To nie jest tak, że jeden abonent czyta tę gazetę i wyrzuca ją następnego dnia.
Dziś powiedzielibyśmy, że po prostu były duże zasięgi, tak?
Tak, tak, dokładnie. I nie da się ich zmierzyć wyłącznie nakładem, który był podawany w stopce albo o którym wiemy, że w rzeczywistości miał miejsce.
Wracając do polityki, Wojciech Korfanty był posłem Reichstagu i Landtagu. Wskazuje się ten okres w jego życiu jako jeden z takich kluczowych. Jak wyglądała kariera Korfantego w niemieckim systemie parlamentarnym?
Nie wiem tak do końca, czy termin kluczowy będzie istotny, albo jak go definiować. No, ta kluczowość może się sprowadzać do tego rzeczywiście, że to jest wypłynięcie na nurt wielkiej polityki, tak? Czyli kontakt z osobami, które no, są istotne, wpływające na ówczesne losy państwa niemieckiego. Na pewno to jest tak, że tam swoje doświadczenia polityczne zbiera. Na pewno jest tak, że spotyka tam pierwsze osoby, które będzie potem, z którymi potem będzie jakby utrzymywał ściślej czy mniej ściśle współpracę. Bo też warto pamiętać, że do tych takich kół najbardziej elitarnych on nie ma wstępu. Znaczy, on może być oczywiście posłem, on może oczywiście zabierać głos, ale to nie znaczy, że poza salą będzie mógł się spotykać z tą najważniejszą grupą decyzyjną. Natomiast rzeczywiście na pewno to jest miejsce, gdzie zdobywa doświadczenie, to jest miejsce, które jest ważne z perspektywy jego kariery politycznej, bo kiedy dostaje się do Reichstagu, nie łączy się z kołem partii Centrum, jak do tej pory robili jego poprzednicy, tylko wchodzi w skład Koła Polskiego, czyli daje właśnie taki pierwszy sygnał, że ja chcę być reprezentantem propolsko nastawionej ludności, bo na to też zawsze zwracam uwagę, kiedy rozmawiamy na takie tematy, że trudno mówić o polskiej ludności Górnego Śląska. Znaczy, w tym kontekście przeszłości regionu, w tym kontekście nieistnienia państwa polskiego, no to nie byli Polacy, ale była to na pewno ludność, która była propolsko nastawiona, a po 18 roku ta propolskość przekładała się już rzeczywiście na takie realne dążenie do włączenia do odrodzonej Rzeczpospolitej.
Wspomniał pan rok 1918 i wówczas kończy się Pierwsza wojna światowa, a Wojciech Korfanty wygłasza słynne przemówienie. No i potem po pierwszej wojnie światowej zaczyna się ten okres, w którym Korfanty w świadomości powszechnej jest bodaj najsilniej kojarzony, czyli powstania śląskie i plebiscyt. Pan profesor jest specjalistą w tej dziedzinie, więc czy moglibyśmy prosić o krótkie podsumowanie działalności Korfantego w tych latach?
Znaczy, myślę, że trzeba jeszcze powiedzieć tak, że paradoksalnie okres Wielkiej Wojny, jak wówczas nazywano pierwszą wojnę światową, był takim okresem odrodzenia się aktywności politycznej Wojciecha Korfantego, bo ta druga dekada XX wieku właściwie zaczyna się tak dla niego dosyć spokojnie, przebywa w Berlinie, stara się nie angażować w działalność polityczną, wydaje się, że próbuje sobie ułożyć życie inaczej, podejmuje różne inicjatywy ekonomiczne, które wtedy jeszcze wcale mu specjalnych korzyści nie przynoszą. Przynoszą, Natomiast Wielka Wojna, a potem konsekwencje wynikające z roku 1918 rzeczywiście stają się dla niego miejscem do pokazania znowu swoich przymiotów i swoich talentów. To słynne wystąpienie z 25 października 1918 roku dlatego jest tak ważne, że mamy sytuację, w której ktoś po raz pierwszy publicznie, i to jeszcze w takim miejscu, tak, mówi o tym, my Polacy żądamy prawa do polskich terenów Górnego Śląska. Dla strony niemieckiej no to brzmi, można sobie dziś wyobrazić, no strasznie, tak? 150 lat panowania nad tym terenem, procesu germanizacji, przy okazji oczywiście procesu rozbudzania potencjału gospodarczego tych ziem, a nagle wychodzi poseł i mówi, one właściwie są polskie i chcą do Polski. A więc nawet to wystąpienie pokazuje, że miał odwagę, miał pewną zdolność kreowania wizji, potrafił je artykułować i w tym sensie był osobą na pewno ważną i taką wyjątkową. A potem ten okres, o którym pan powiedział, czyli zwłaszcza czas funkcjonowania Polskiego Komisariatu Plebiscytowego. To jest taki moment, który udowadnia, że Wojciech Korfanty jest bardzo szczególną postacią. Po pierwsze dlatego, że kiedy pojawia się idea tego, żeby w ogóle powołać polskiego komisarza plebiscytowego i trwają wątpliwości, rozterki, dyskusje, kto ma tę funkcję pełnić, no to okazuje się, że na Górnym Śląsku nie ma osoby, która by bardziej skupiała ten polski obraz i w lepszym stopniu mogła pełnić tę rolę. Józef Biniszkiewicz, który został zastępcą Korfantego, kiedy go dziennikarze wypytywali, czy się nie różni z Korfantym, dlaczego się tak łatwo zgodził, no ja wiadomo, jak to dziennikarze próbowali troszkę szukać z drugiego dna. Biniszkiewicz miał odpowiedzieć, my się różnimy z panem Korfantym bardzo mocno, ale na te różnice i dyskusje o nich przyjdzie czas, jak ta ziemia zostanie włączona do Polski. Także i nie był to tylko jakiś taki gest właśnie pusty, tylko autentycznie wydaje się, że Korfanty miał na tyle silną pozycję wynikającą z dotychczasowych działań, że uważano, że będzie odpowiednią osobą. I pamiętajmy też o tym, że Wojciech Korfanty w latach 1920-1921, bo w tym czasie Polski Komisariat Plebiscytowy istnieje, był w moim przekonaniu co najmniej tak samo ważnym politykiem jako dyktator Trzeciego Powstania Śląskiego, bo my go kojarzymy z hasłem dyktator Trzeciego Powstania. Natomiast Polski Komisarz Plebiscytowy miał tak naprawdę dwa podstawowe zadania. Jedno, stworzenie czegoś, co będzie namiastką polskiej administracji. Proszę pamiętać, że do tej pory nie mamy konsulatów, żadnych placówek, których pracownicy mogliby bronić polskich interesów, reprezentować propolsko nastawione społeczeństwo, więc to będzie zadanie, które trochę przed Wojciechem Korfantym zostało postawione. I drugie, jeszcze bardziej kluczowe, to jest przeprowadzenie kampanii plebiscytowej, która ma się skończyć dla Polski sukcesem. Pamiętajmy o tym, że kampania plebiscytowa to jest wydarzenie zupełnie nieporównywalne do czegokolwiek innego i zupełnie wyjątkowe. Z kilku powodów również. W lutym 1920 roku pojawia się Polski Komisariat Plebiscytowy, pojawiają się wojska sprzymierzone, pilnujące porządku na Górnym Śląsku. Krótko mówiąc, otwiera się szansa dla strony polskiej, żeby tą agitację prowadzić. Mhm. Plebiscyt będzie w marcu roku 1921. Czyli mamy 13 miesięcy trwania niespotykanej wcześniej na niespotykaną skalę rywalizacji polsko-niemieckiej. Dzisiaj jak mówimy o kampaniach przed wyborami, to one po paru tygodniach trwania powodują u niektórych poczucie przesytu i sporo osób mówi, ja bym wolał, żeby już przestali tam atakować z różnych stron. A my mówimy o rzeczywistości, gdzie ta kampania rzeczywiście była prowadzona w przeróżny sposób i mówiony, i pisany, i wyświetlany, i co tam tylko się dało zrobić. I to jest ten jeden wątek rzeczywiście, że ta kampania plebiscytowa będzie długo trwała. A po drugie?
Panie profesorze, to właśnie chciałem a propos kampanii urozmaicić i zapytać o taki wątek zwierzęcy. Czy mógłby pan powiedzieć słuchaczom, co to była krowa Korfantego?
No to jest wątek, który został przyjęty w ramach czegoś, co powiedzielibyśmy że odbywa się w ramach tej czarnej promocji, tak? Czyli próbujemy zohydzić przeciwnika i pokazujemy jego jakieś takie śmieszne czy złe strony, ponieważ oczywiście Wojciech Korfanty w ramach swojej i jego zwolennicy w ramach kampanii plebiscytowej adresowali swoje hasła nie tylko do ludności przemysłowej wschodniej części Górnego Śląska, ale także do tej rolniczej na zachodzie, no to sławetna krowa Korfantego miała oznaczać jego czczą obietnicę, że jak ten teren zostanie włączony do Polski, to każdy dostanie krowę. Mhm. Ale żeby też od razu dodać, i ta krowa rzeczywiście była na plakatach, była na łamach Pierona, czyli takiego tytułu niemieckiego, który był wydawany, no karykaturalnie była eksponowana w bardzo różny sposób. Najczęściej ona musiała nędznie wyglądać, prawda, no i tak raczej budzić niesmak niż zadowolenie. Strona polska szybciutko odpowiedziała czymś, co nazywano kozą Urbanka, to znaczy ponieważ na czele niemieckiego komisjatu plebiscytowego stał Urbanek, to jego przedstawiano z kozą, pokazując, że no Wojciech Korfanty krowę, a Urbanek tylko kozę, także właściwie to jeszcze gorzej, tak?
Możemy powiedzieć, że Korfanty sprawdził się w roli komisarza plebiscytowego?
Myślę, że ponad wszelką wątpliwość tak. To znaczy na pewno wynik nie był dla strony polskiej wynikiem satysfakcjonującym, bo te w uproszczeniu 60% do 40% na rzecz głosowania za pozostaniem w granicach Niemiec to była no, niekorzystna informacja. Wydaje się, że sam Korfanty liczył na więcej, ale też proszę popatrzeć na to obiektywnie. Ponad 700 tysięcy mieszkańców i ludności, która tu przyjechała na plebiscyt, ale z tym regionem była związana, zagłosowało za jego włączeniem do Górnego Śląska. Ludzi, którzy nie mieli polskich korzeni w takim rozumieniu jak my dzisiaj. Tak? Ludzi, którzy budzili w sobie tą polskość w połowie XIX wieku. Ludzi, którzy zaufali nowemu państwu, które się pojawiło w roku 1918, zupełnie nie wiedząc, w jaką stronę ono się będzie rozwijało. Także w taki sposób spoglądając, myślę, że to był jednak sukces Wojciecha Korfantego.
Jak możemy ocenić postępowanie Korfantego w roli dyktatora trzeciego powstania śląskiego? Wokół tego powstania istnieją kontrowersje. Historycy nie są zgodni w ocenie tego, co zrobił Korfanty. Część krytyków wskazuje, że niepotrzebnie wstrzymywał walki w czasie, kiedy inicjatywa należała do Polaków na przykład.
Zgoda tu tylko od razu takie sprostowanie. Właściwie dzisiaj historycy są zgodni. To znaczy to, co pan redaktor był łaskaw przywołać, to jest raczej efekt takiego sporu politycznego, który rozgorzał po roku 1922, niż faktycznej oceny. Wojciech Korfanty od samego początku był uznawany za polityka i także przywódcę wojskowego, jeśli tak w ogóle można byłoby go nazywać, który jest bardzo pragmatyczny. To było widać po raz pierwszy przy Powstaniu Wielkopolskim, kiedy z ramienia Komitetu Naczelnej Rady Ludowej ma za wojsko odpowiadać i on mówi, nie jestem zwolennikiem zbrojnego przejmowania tych terenów, tylko trzeba się dogadywać. To świetnie widać w drugim Powstaniu Śląskim w 1920 roku, kiedy powstanie wybucha po to, żeby osiągnąć zaplanowany polityczny cel. Czyli wybucha powstanie, dajemy sygnał, że my jesteśmy gotowi do walki, ale dajemy też szybciutko sygnał, że siadamy do stołu i podejmujemy negocjacje. I Korfanty tak samo rozumiał trzecie powstanie. To miał być symboliczny, zbrojny zryw, ale on nie miał się sprowadzać do takiej w tradycji polskiej ugruntowanej walki, jak w XIX-wiecznych powstaniach, wielkich walnych bitew, czy nawet potyczek. Dlatego 20 marca mamy do czynienia z plebiscytem. 22 marca Wojciech Korfanty podobno zamknął się w pokoju i wytyczył tak zwaną linię Korfantego, czyli wyznaczył granicę maksymalnie na zachód, gdzie jego zdaniem strona polska w plebiscycie w większości opowiedziała się za włączeniem do państwa. A potem tych powstańców prosił o to, żeby oni właśnie do tej linii Korfantego dotarli. Tam chciał, żeby zatrzymali swoje działania i żeby rozpocząć negocjacje. Historycy, profesor Ryszard Kaczmarek to świetnie pokazał w swojej pracy. Dzisiaj są właściwie zgodni. Nie dało się powstania wygrać militarnie. Ja myślę, że dzisiaj słuchacze wiedzą jedno. Jak czytają, słuchają, chcąc nie chcąc, docierają informacje o nich z tego, co się dzieje w Donbasie, to też wiedzą, czy w Bachmucie, to wiedzą, że nie da się ani jednej, ani drugiej stronie krótkim atakiem rozwiązać tego ostatecznie. Tak? Znaczy, to tylko jest przesunięcie w czasie pewnych i tak rozmów politycznych i dyskusji. Strona niemiecka w czasie trzeciego powstania tak samo szukała wsparcia z głębi państwa niemieckiego. Ono nie mogło być formalne, ale nieformalnie było bardzo obecne. Więc w moim przekonaniu ta jego decyzja była decyzją słuszną, a to, co zrobiła część Grupy Wschód z Grażyńskim na czele, to raczej się wpisywało właśnie w taki polski model marzenia o możliwości zbrojnego zwycięstwa.
W okresie międzywojennym Wojciech Korfanty przez wiele lat był posłem. W pewnym momencie niewiele brakło, żeby został premierem. Nie doszło do tego z powodu sprzeciwu Józefa Piłsudskiego. Skąd wzięła się niechęć naczelnika państwa do śląskiego polityka?
Być może z porównywalnie dużych ambicji obu polityków, być może z rywalizacji o pozycję ważniejszego w tych realiach, bo ta niechęć rodzi się właśnie mniej więcej około roku 1918-19. Nie mamy jasnych dokumentów, które by nam to wytłumaczyły, ale mamy opinię środowisk Korfantego we wspomnieniach, które środowisk Piłsudskiego, które przedstawiają Korfantego jednoznacznie jako takiego człowieka o rozbujałym ego, o bardzo silnym przekonaniu o własnej pozycji. Paradoksalnie zresztą rzeczywiście to było tak, że Wojciech Korfanty w Warszawie nie był fetowany, a w Poznaniu w tym samym czasie był noszony na rękach w czasie Sejmu Dzielnicowego, więc rzeczywiście jego pozycja w tak zwanej byłej dzielnicy pruskiej była silna. W części tej, do której dopiero wkraczał, raczej nie. Zarzucano Korfantemu dwulicowość, że co innego mówi w spotkaniach z Piłsudskim, a co innego na wiecach, które się odbywają krótko po. Nie zweryfikujemy tego dzisiaj, myślę, w sposób taki istotny. No, pamiętajmy też o tym, że Korfanty wtedy jest jednak związany z Ligą Narodową, a Józef Piłsudski jest reprezentantem innego stronnictwa politycznego, co też nie pozostaje, myślę, bez znaczenia.
W 1927 roku Korfanty stanął przed sądem marszałkowskim. Czego dotyczyła ta sprawa i jakie miała konsekwencje dla przyszłości Korfantego?
To znaczy, ona, ta konkretna sprawa jakichś wielkich konsekwencji, myślę, nie miała, natomiast ona jest efektem pewnej istotnej rzeczy roku 1926. Tak? Mm-hmm. W roku 1926 dochodzi do przewrotu majowego. Przewrotu majowego, który Wojciech Korfanty miał oceniać jednoznacznie negatywnie. We wspomnieniach pojawiają się informacje, że używał wtedy takiego terminu i użył go później, że to była zbrodnia. Był osobą, która podobno była jedną z niewielu, to wiemy z relacji Wojciecha Witosa, który mówił o tym, że Korfanty namawiał do tego, żeby jednak zbrojnie przeciwstawiać się Piłsudskiemu i przejmującej władzy sanacji. Staje się od 1926 roku wrogiem, ewidentnym wrogiem rządzących, z czym oni się nie kryją. Ważna rzecz jeszcze, między rokiem 22 a 26 poprawia się znacząco pozycja ekonomiczna Wojciecha Korfantego. Wreszcie staje się mieszkańcem polskiej części Górnego Śląska. Pozycja, którą sobie wcześniej wyrobił polityczna, powoli znajduje przełożenie na zamożność ekonomiczną. Staje na czele, albo wchodzi w skład rad spółek, staje na czele Rady Nadzorczej Skarbofermu, czyli takiego koncernu przemysłowego, staje na czele Rady Nadzorczej Banku Śląskiego, czyli tak naprawdę ma pewną stabilizację finansową, którą on też oceniał, tak dzisiaj przynajmniej oceniają to historycy, jako taką możliwość stabilizacji politycznej. Tak? Czyli nie muszę być zależny od nikogo, mogę sobie pozwolić na samodzielność. To jest zresztą ten czas, 1923 rok, kiedy nabywa słynną willę przy dzisiejszej ulicy Powstańców w Katowicach. Mhm. To jest ten czas, kiedy nabywa willę Elżbiecinę w Zakopanem, dzisiaj fantastycznie odnowioną przez nowych właścicieli. Więc rzeczywiście tę zamożność widać. Ta zamożność, jak się możemy domyślać, wielu będzie kuła w oczy i to też będzie taki sygnał, no, że zacznie się mówić, że to ktoś, to wywodzi się ze środowisk robotniczych, a teraz jak się zachowuje jak burżuj i właściwie tutaj jest majętny i nie liczy się z innymi. Ale wracając do sedna, staje się wrogiem rządzących i ci rządzący zaczynają prowadzić takie działania, które nawet w demokratycznych warunkach teoretycznie byłyby możliwe, a w autorytarnych na pewno. Czyli powołują komisje, dokonują różnego rodzaju sprawdzeń, kontroli itd., itd., itd. I tak naprawdę ten sąd marszałkowski, o którym pan redaktor mówi, wiąże się z zarzutami defraudacji. Te zarzuty defraudacji zostają oddalone, ale tak naprawdę pojawia się pewne odium na Korfantym, czyli że zachowywał się niegodnie, bo odwołał się do przepisów jeszcze wtedy obowiązujących na tym terenie z czasów pruskich, a nie do państwa ogólnopolskiego. Pamiętajmy, że jesteśmy w autonomicznym województwie śląskim, które może i rządzi się specyficznymi prawami innymi niż w skali kraju. Więc sąd marszałkowski nie zakończył się skazaniem go za to, co mu zarzucono, ale zakończył się zasygnalizowaniem, że ta jego etyczna strona jest taka budząca wątpliwości.
Tak? Rzucimy błotem i na pewno coś przyschnie, tak, jednym tak, słowem. Mhm. Nastają lata 30., czyli ostatnia dekada w życiu Korfantego i okres bardzo już ciężki. Najpierw trafia do więzienia, a potem udaje się na emigrację. Dlaczego?
No więzienie dlatego, że dotychczasowe wcześniejsze działania nie przyniosły zamierzonego efektu, czyli na przykład nie spowodowały, że Wojciech Korfanty się uspokaja, odsuwa na ubocze i podporządkowuje sanacji. Stał się symbolem oporu przeciwko sanacji, tak można go definiować. Pamiętajmy o tym, że tutaj ta polaryzacja była zbliżona do tego, co dzisiaj pewnie znamy ze świata polityki, więc łatwiej sobie to wyobrazić. Więc jeśli nie lubię rządzących, to lubię Korfantego. To zresztą jest taki czas, który na przykład powoduje jego mariaże z mniejszością niemiecką. Kiedy on staje w obronie mniejszości niemieckiej, coś, co wcześniej wydawało się też tak pozornie raczej mało prawdopodobne, kiedy w ramach Sejmu Śląskiego dąży do powołania takiej specjalnej komisji, która ma badać przypadki działań przemocowych wobec opozycji właśnie i wobec mniejszości niemieckiej. Sam fakt powołania takiej komisji dla Michała Grażyńskiego, który jest symbolem sanacji i właściwie rządzącym w imieniu sanacji na tym terenie, jest już sprawą niedobrą. No więc rozwiązanie jest proste. W 1930 roku przestaje obowiązywać go immunitet po rozwiązaniu drugiego Sejmu Śląskiego. No można go aresztować. Proszę zwrócić uwagę, że to jest też takie dość charakterystyczne. On nie został uwięziony w wyniku wyroku sądowego, tylko on trafia do więzienia jako osoba oskarżona. Tak? Przy okazji tam się pojawiają jeszcze takie zarzuty bardziej o charakterze kryminalnym. Podobno sami prokuratorzy mają duże wątpliwości co do samej ich wiarygodności, ale ten pobyt w twierdzy brzeskiej, te parę miesięcy, które tam spędził, na pewno było dla niego czasem strasznym z różnych powodów. I fizycznie, bo opowiada, czy jakby definiuje się dzisiaj w historiografii, że schudł tam wtedy te 80 parę dni, o ile pamiętam, 25 kilo, ale także na pewno psychicznym. No bo wyobraźmy sobie człowieka, który rzeczywiście swoje, jak sam potem pisał w 27 roku w jednym z dokumentów, 35 lat życia poświęcił temu, żeby Górny Śląsk został włączony do Polski i Polska rewanżuje mu się czymś takim, że pod zarzutami, które on traktuje jako zupełnie wyssane z palca, umieszcza go w więzieniu i wywiera na niego presję. Z tego więzienia musi wyjść dlatego, że zostaje wybrany posłem, czyli znowu obowiązuje jego immunitet, ale to był czytelny sygnał dla niego, tak? Czyli jeżeli dalej będziesz działał w taki sposób, który będzie dla nas niekorzystny, to zadbamy o to, żebyś do więzienia trafił. I króciutko, ten 35 rok, kiedy pojawia się na emigracji, wynika z prostej zależności. Konstytucja kwietniowa, przyjęta w roku 1935, wprowadza zmiany dotyczące statutu organicznego, czyli statusu województwa śląskiego. Wojciech Korfanty może sobie jasno dopowiedzieć. Nowa konstytucja oznacza, że będzie można mnie pozbawić immunitetu. Pozbawienie mnie immunitetu będzie oznaczało, że na pewno znajdą na mnie przysłowiowego haka i znowu trafię do więzienia. Wobec tego decyduje się na ten wyjazd poza.
No i w zasadzie prześladowany był do końca życia. Później odmówiono mu między innymi pozwolenia na wjazd, chociaż no miał takie mocne powody rodzinne, tak jak jego syn umierał. i przychodzi rok 1939. W obliczu zagrożenia agresją niemiecką Korfanty decyduje się na powrót do kraju. No i właściwie wszystko od tego momentu już idzie zupełnie nie tak, po równi pochyłej.
Znaczy, to jest też taki okres, że chyba bardzo ciężko go tak po ludzku tłumaczyć, albo próbując go tłumaczyć, trzeba znowu powiedzieć, że był jednak wielką postacią. Znaczy, Wojciech Korfanty w 1935 roku ucieka do Czechosłowacji. Czechosłowacja jest z państwem polskim w relacjach, powiedzmy sobie, nie najlepszych. W związku z tym nie ma możliwości, żeby sanacja wystąpiła ekstradycji, albo nawet jeśli wystąpi, to nie uda się Korfantego z powrotem uzyskać. Ale pamiętajmy o tym, że 1938 rok przynosi zmianę w Czechosłowacji, tak? Adolf Hitler rozpoczyna swoją politykę podboju, swoją politykę karmienia krokodyla, czyli Niemcy sudeccy, sprawa Monachium i tak dalej, co powoduje, że Wojciech Korfanty z tej Czechosłowacji też musi wyjechać. Trafia do Francji i znamy wspomnienia osób, które z nim się we Francji widziały i widywały. W 1939 roku Wojciech Korfanty, jak pisano, zupełnie nie interesuje się piękną pogodą, fantastycznym klimatem Paryża, tylko cały czas o tym mówi, że w sytuacji politycznej, która ma miejsce, trzeba wracać do kraju. Wydaje się, że autentycznie czuł potrzebę, zresztą mówił wtedy o tym, że porozumienie ponad podziałami jest kluczowe w tym momencie, że nie czas na dyskusje polityczne. Pewnie znowu przypominał sobie te realia roku 1920, no ale różnica była zasadnicza i tu no myślę, że nie da się obronić zachowania rządzących. Tak? To, o czym pan powiedział, czyli umierający na białaczkę syn nie ma możliwości spotkania się z ojcem. Więcej, ojciec nie dostaje listu żelaznego, żeby przyjechać wyłącznie na pogrzeb syna. Tak? No to już jest takie bazowanie na najniższych, powiedzielibyśmy, instynktach i emocjach. Kiedy trafia do Polski, przyjeżdża właśnie w sierpniu roku 1939, już widząc tę nieuchronność wojny. Zresztą on już w 1938 roku prognozował, że wszystko wskazuje na to, że 1939 rok pokaże, jakie są efekty polityki Beka, czyli ministra spraw zagranicznych II Rzeczpospolitej. Niestety się nie pomylił. Pojawia się w 1939 roku w sierpniu, jak powiedzieliśmy, przez Danię dociera statkiem na oczywiście dokumenty wystawione na fałszywe imię i nazwisko, ale on się też nie kryje, ma świadomość zresztą, że na pewno byłby rozpoznany. Nad polskim wybrzeżu zostanie przyjęty przez rodzinę i prawników, dociera do Katowic, tu zgłasza się od razu w prokuraturze. Prokuratura jeszcze zupełnie spokojnie mówi, żeby udał się do domu i tylko informował o ewentualnych zmianach adresu, a tego samego dnia czy następnego zostaje oczywiście aresztowany. I też pokazuje to pewną symbolikę. Nawet nie umieszczono go tu w lokalnej placówce, tylko natychmiast wywieziono go na Pawiak. I z tego Pawiaka zwalniają go rządzący właściwie z powodu jednego prozaicznego. Poziom zaawansowania choroby, prawdopodobnie nowotwór wątroby powoduje, że wiedzą, że jak umrze w więzieniu, no to już zbuduje pewien obraz opozycji. Pamiętajmy, że no nikt nie może jeszcze przewidzieć, że za 2 tygodnie już tak ewidentnie zakończy się los II Rzeczpospolitej. Więc wypuszczają go z więzienia, on jest zbyt słaby, żeby go w ogóle przetransportować czy przewieźć do Katowic, trafia do szpitala Świętego Józefa i tam umiera.
Na mocy uchwały Sejmu obchodzimy 2023 rok jako rok Wojciecha Korfantego. Czy Wojciech Korfanty funkcjonuje w świadomości Polaków i Ślązaków? Tak, nie, za mało, wystarczająco?
Znaczy, myślę, że nie mamy takich badań, które by nam pozwoliły to jednoznacznie ocenić. W moim przekonaniu na gruncie górnośląskim, czy województwa śląskiego, mówmy szerzej, bo to i ta część śląska, i część zagłębiowska, i część małopolska, na szczęście wyraźnie widać progres i rzeczywiście ta mnogość różnych przedsięwzięć, różnych inicjatyw, które są podejmowane, żeby go upamiętniać, jest taką rzeczą cenną. Na gruncie górnopolskim istotnym elementem było włączenie go w ten panteon ojców niepodległości. I myślę, że to był taki pierwszy sygnał, że to jest polityk równorzędnego kalibru, co właśnie Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Wincenty Witos i paru tam jeszcze innych. A takim symbolem na gruncie tym ogólnopolskim było odsłonięcie pomnika, tak? W stulecie wystąpienia z 25 października 1918 roku. Ja tak na marginesie mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, która moim zdaniem no jest taką ciekawostką i pokazuje pewną aktywność sporu o niego i symboliki. Ten pomnik na etapie, kiedy odbywał się konkurs, miał na swoim cokole informację o tym, że to jest polityk chrześcijański demokrata i polityk śląski. Takie było określenie. Ja miałem przyjemność w sądzie konkursowym zasiadać. Byliśmy zdania, żeby hasło polityk śląski usunąć, bo naszym zdaniem to był polityk co najmniej ogólnopolski, a może nawet ponadogólnopolski, i hasło śląski naszym zdaniem to tak spłycało. Natychmiast rozpoczęła się bardzo duża taka debata publiczna, że to usunięcie śląskiego było niewłaściwym rozwiązaniem. I wraz z innymi podmiotami doprowadziliśmy do tego, że dzisiaj mamy ten syn ziemi śląskiej. Znaczy, oddaliśmy to przywiązanie do regionu, ale udało nam się, mam nadzieję, zgubić ten wątek, że on był wyłącznie regionalny, bo nie był regionalny i dzisiaj na szczęście coraz więcej osób o tym wie.
Oczywiście nie jest to jedyny przejaw działalności pana profesora w zakresie upamiętniania chociażby historii powstań i plebiscytu. Czy mógłby pan troszkę więcej opowiedzieć o swoich projektach z tym związanym?
To znaczy, zajmuję się rzeczywiście tematyką przede wszystkim plebiscytowo-powstańczą od pewnego czasu. W zeszłym roku miałem okazję wydać nakładem wydawnictwa sejmowego książkę o plebiscycie górnośląskim. Proszę zwrócić uwagę, to dosyć moim zdaniem ciekawa sytuacja, że właściwie do tej pory prace zwarte poświęcone plebiscytowi były dwie i one pochodziły z przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Przez 30 lat nie uporządkowano tej wiedzy w taki właśnie sposób, który byłby przystępny dla czytelnika, więc mam nadzieję, że w tym sensie zrobiliśmy coś dobrego. Proszę też zwrócić uwagę, że jak mówimy o takiej właśnie świadomości społecznej, to powstania, tak, plebiscyt słabo. Zakłada się, że ponieważ ten plebiscyt został przegrany w liczbach bezwzględnych przez stronę polską, to on nie był ważny. No, w moim przekonaniu, gdyby nie plebiscyt, to trzecie powstanie by nie miało racji bytu, nie wybuchłoby, bo nie byłoby się do czego odwoływać, więc w tym sensie on był naprawdę co najmniej równie ważny, a może nawet ważniejszy w niektórych obszarach i aspektach. I to jest jakby jedna rzecz, jedna część, którą się zajmujemy. A druga to jest próba przywrócenia czytelnikom wspomnień powstańców. Dzisiaj tych powstańców oczywiście już nie ma, nie żyją, natomiast zostały po nich różnego rodzaju opracowania. Tak jak powiedziałem, wiedza o powstaniach jest wiedzą w dużej mierze taką fragmentaryczną, bo my możemy ją czerpać z dokumentów najczęściej związanych z walkami, jeżeli chodzi o same powstania, ale ponieważ to były tak osoby z takich, a nie innych środowisk, to one też na bieżąco dzienników najczęściej nie prowadziły. Więc po latach, w okresie najpierw dwudziestolecia, a potem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, organizowano różnego rodzaju inicjatywy, na które spływały takie wspomnienia. Dzisiaj one zostały zdeponowane w archiwach i są bardzo rzadko wykorzystywane. Nam udało się pozyskać środki finansowe z projektu grantowego i przez kolejne 4 lata, od roku 24 do 7 będziemy wydawali kolejne tomy takich wspomnień, które będą w miarę krytycznie przedstawiały zarówno to, jak oni to przedstawiali, ale spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie były ich rzeczywiste intencje. No bo takie proste hasło, chcieli do Polski, ono się często pojawia, ale teraz pytanie, co to oznacza, czy oni gdzieś to potem potrafili artykułować, jak to wyglądało w ich opinii. Spróbujemy te informacje odczytać.
Panie profesorze, trzymamy kciuki za realizację tego i kolejnych przedsięwzięć. Proszę państwa i moim gościem był doktor habilitowany Maciej Fitz, profesor Uniwersytetu Śląskiego z Instytutu Historii. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Pięknie dziękuję za uwagę.